Moi drodzy, postawa tych przynajmniej pięciu panien z tych dziesięciu stanowi dla nas taką ładną egzemplifikację tego, o czym będziemy chcieli dzisiaj sobie porozważać, to znaczy pewien rodzaj kłamstwa, którym jest łudzenie siebie. Bo rzeczywiście łudziły się, że im wystarczy oliwy, łudziły się, że zdążą i przegrały. Dlatego może warto byśmy tak sobie dzisiaj, zwracając troszkę uwagę na wartość właśnie ósmego przykazania, potrafili wypowiedzieć coś, co może nam pomóc nie tylko w takim właściwym odniesieniu do niego, ale przede wszystkim w tych różnych sytuacjach życiowych, gdzieś tam dać Panu Bogu właściwą odpowiedź. Samo przykazanie biblijne to nasze, czy to, które my recytujemy, ono tak nieco odbiega od źródłowego tekstu biblijnego, bo my mówimy, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tekst biblijny troszeczkę zawęża nam kontekst, pierwotny kontekst, bo mówi tak, jako świadek w sądzie nie będziesz mówił przeciw bliźniemu swemu kłamstwa. Widzimy, że chodziło o ścisły kontekst prawniczy, czyli zdania wypowiadane jako świadectwo w sprawach sądowych, czyli w tych, których procesowały się dwie strony jakichś zajść, i w tym momencie w starożytności najważniejsza, wręcz decydująca była rola świadka. Wtedy nie funkcjonowało coś takiego, co my mamy dzisiaj: prokuratura, adwokaci, sędziowie, policja i tak dalej. Na zeznaniach świadka opierała się albo wina, albo niewinność którejś ze stron. Siłą rzeczy od razu było wiadomo, że ktoś, kto jest potężniejszy, kto ma układy, znajomości, kto jest majętniejszy, tego świadka przekabaci na swoją stronę. Dlatego szybko powzięto takie przepisy, że musi być dwóch, a potem nawet trzech świadków o jednobrzmiących, zgodnych, mniej więcej zgodnych, nie co do słów, ale co do meritum sprawy, zgodnych zeznaniach. I w tym momencie można było wydać wyrok. I to też było bardzo często naruszane. Mamy przykłady kilka w Biblii bardzo wartościowych, gdzie rzeczywiście ludzie możni, posiadający władzę, potrafili znaleźć dwóch, przynajmniej dwóch fałszywych świadków i doprowadzić do śmierci niewinnego. W Starym Testamencie, kiedy przeczytamy sobie, który to był rozdział, już teraz nie pomnę, w pierwszej księdze królewskiej winnica Nabota, który został skazany na śmierć na podstawie fałszywego świadectwa, po to, by król mógł przejąć winnicę, na którą miał ochotę. W Nowym Testamencie wiemy, że tacy świadkowie sprzysięgli się przeciwko Panu Jezusowi. A więc nawet liczba świadków tutaj nie pomogła, żeby prawdę zachować. Stąd przez przykazanie Bóg uczynił się gwarantem prawa do uczciwości, zwłaszcza procesu sądowego. I w tym momencie swoim autorytetem żąda, aby człowiek posiadał najwyższą świadomość co do wartości głoszonej prawdy. Pismo Święte nie pozostawia, moi drodzy, najmniejszych wątpliwości co do skutków wypowiadanych kłamstw. W księdze Zachariasza podam może trzy teksty, one są takie bardzo znamienne. Księga proroka Zachariasza mówi tak ładnie w jednym ze swoich tekstów. To jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem. Według niego zostanie stąd wytępiony każdy złodziej i każdy krzywoprzysiężca. Pozwolę działać mojemu przekleństwu, mówi Pan, a spadnie ono na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci moje imię. Wtargnie do wnętrza i wzgliszcza zamieni belkowanie i mury. Dwa bardzo ważne punkty z tego wychodzą. Kto kłamie, ten bezcześci imię Boże, a więc już podpada również pod przykazanie drugie. A po trzecie, mamy sformułowanie czy zestawienie na jednym poziomie kłamstwa i złodziejstwa. Zobaczymy, że istnieje kłamstwo, które de facto jest złodziejstwem. O tym powiem za moment. Kapitalnie to prorok właśnie przed momentem ukazał. Księga Przysłów, autor Księgi Przysłów, który mówi tak: tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u niego odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, które przelały krew niewinną, serce knujące złe plany, nogi, które biegną do zbrodni, świadek fałszywy, który kłamie i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci. Tutaj to porównanie jest jeszcze poważniejsze, bo kłamstwo jest zestawione tym razem z czym? Ze zbrodnią, z morderstwem. I też są kłamstwa, które ostatecznie Bóg będzie traktował jak morderstwo dokonane na drugim człowieku. Za sekundę o tym powiemy. Autor księgi Syracha, moja ulubiona, bo najbardziej złośliwa księga Starego Testamentu, on podaje jedną z wielu swoich cennych porad i pisze tak. Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa, ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela. Nie mów żadnego kłamstwa, albowiem trwanie w nim nie prowadzi do dobrego. To tylko takie małe egzemplifikacje ogromnej ilości potępień biblijnych, jeżeli chodzi o taką postawę. I stąd autor Księgi Kapłańskiej, na którym się wspieramy, tak zwięźle, dobitnie, zupełnie jasno formułuje ten zakaz. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać i nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Podkreślenia jest tutaj, moi drodzy, pewien fakt godny uwagi, że autorzy tych tekstów już rozszerzają nam zakres oddziaływania kłamstwa. Już nie chodzi tyle o sprawy sądowe ściśle, które w wielu z nas, daj Boże, by się nigdy nie przytrafiły, ale mówią ogólnie. Jeżeli autor na przykład mówi, nie mów żadnego kłamstwa, to już nie chodzi tylko o sprawy sądowe. To znaczy, niech żadna z chwil twojego życia nie podlega właśnie temu. I dlatego, jeżeli nie wolno tobie kłamać, zwłaszcza w sądzie, to tak również nie wolno tobie kłamać w żadnej sytuacji twojego życia. Co więc chroni to przykazanie? Otóż, moi drodzy, jak powiedzieliśmy, Bóg sam siebie czyni gwarantem prawdy, chroniąc w ten sposób jedną z fundamentalnych jakości życia naszego społecznego, bo ono ma być oparte właśnie o ten fundament, jakim jest zaufanie. Zaufanie, które budowane jest na szczerości, uczciwości i prawdzie. Sami to wiemy, że cokolwiek możemy czynić wspólnie, to musimy sobie ufać. A ufamy sobie wtedy, kiedy jestem przekonany, że ten, któremu ufam, nie zawiedzie mnie. Myślę, najbardziej boleśnie mogą to przeżywać i dlatego tak myślę ostro rozumieją to, zwłaszcza małżonkowie, którym małżeństwa się rozpadają wtedy, kiedy jedna strona okłamuje drugą, no bo trudno kochać kogoś, komu muszę przestać ufać, bo bez przerwy albo mnie oszukuje swoim życiem, albo okłamuje słowem. To jest, moi drodzy, bardzo, bardzo ważne. Bóg chce wyraźnie, abyśmy trwając we wspólnocie mieli tę łączność, którą jest właśnie siła wzajemnego zaufania. Zatem nie mów fałszywego świadectwa oznacza nie niszcz zaufania drugiego człowieka. Niechaj twój bliźni tobie ufa. Niechaj twoja społeczność będzie budowana na wzajemnym zaufaniu. Właśnie to prawo do prawdy bodajże po prawie do życia i po prawie do miłości jest trzecim najbardziej fundamentalnym prawem przyrodzonym człowieka, właściwie prawem rozwojowym człowieka. I rzeczywiście sami widzimy, ludzkość nie będzie w stanie się rozwijać bez oparcia na prawdzie. Czym jest kłamstwo, moi drodzy, możemy sobie łatwo dopowiedzieć, aczkolwiek warto może jeszcze zwrócić na parę szczegółów uwagę, dlatego że możemy mieć pewne tendencje do bagatelizowania. Mówimy, o, jakieś małe kłamstewko, to w spowiedzi my czasem księża to mamy, a czasem wcale nie tak rzadko, że skłamałam, ale nikomu krzywdy nie zrobiłam. Skłamałem, ale to było tylko tam w jakiejś mało ważnej materii. Pewnie, że są różne rodzaje kłamstwa, ale starajmy się mimo wszystko nie bagatelizować, bo chodzi o fakt. Jezus powiedział wyraźnie, kto w małej rzeczy jest wierny, ten i wielkiej będzie. A kto w małej jest niewierny, ten także niewierny będzie w sprawach poważniejszych. Dlatego warto byśmy tego też świadomość mieli. Jezus, jeżeli chodzi o mowę, to ma wyraźnie jedno zdanie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, co ponadto od diabła pochodzi. A możemy sobie przypuszczać, ile spraw w nas pochodzi od diabła, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynamy się tłumaczyć z różnych spraw. Otóż widać, że Jezus preferuje mowę bezpośrednią, prostą, bez żadnych podtekstów, ponieważ tak jak nas uczy, kłamstwo jest chyba najskuteczniejszym instrumentem tworzenia społeczeństwa bez miłości. Właśnie dlaczego? No bo najszybciej zabija zaufanie. To jest pierwszy jego skutek. Drugie to jest, myślę, zakwestionowanie cudzej, a tym samym własnej też godności, no bo tym składnikiem godności człowieka jest prawo do prawdy. Więc jeżeli ja tego prawa komuś odmawiam, to ja go po prostu deprecjonuję jako człowieka. Po trzecie jest wyrazem niesprawiedliwości. Dlaczego? Bo jeżeli ja kłamię, no to tak samo sprawiedliwie, mówię, powinienem dopuścić prawo okłamywania mnie. A kto by z nas chciał być okłamywany? Nikt. Więc co nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jezus tę samą zasadę kapitalnie wyraził pozytywnie. Wszystko, co chcecie, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. A więc jeżeli chcecie, by wam mówiono prawdę, wy też mówcie prawdę. To jest ta naczelna, cudowna zasada. Już nawet nie potrzeba odwoływać się do przykazania, ale oprzeć to na tej złotej zasadzie Jezusowej. Ile razy my, myślę, obronilibyśmy tę cudowną naszą prostotę życia na co dzień. Potem myślę, że jest to też takie przyzwolenie na tysiące większych grzechów, ponieważ gdy kłamiemy, człowiek, przyzwyczajając się do kłamstwa, zakrywa swoje inne ciemne strony. I to nie jest też wcale przypadek, że ten, kto mówi prawdę, ten od razu będzie czyścił swoje życie. No bo co chcemy zakłamać? Co chcemy ukryć? No ciemne strony naszego życia. A więc w tym momencie, kiedy człowiek mówi nie, będę mówił prawdę, to wie, że może się narazić na to, że musi odkryć coś złego, co zrobił. I w tym momencie prawda, lepiej sobie powiem, no to lepiej już mi nie robić tego zła, bym nie musiał się wstydzić. A więc ten, kto decyduje się na prawdę, od razu będzie gdzieś tam w ileś spraw czy płaszczyzn swojego życia oczyszczał. Po prostu po to, by mógł być uczciwy wobec siebie, wobec Pana Boga i wobec bliźniego. Jezus jeszcze zwraca uwagę na jedną ważną sprawę, że kto posługuje się kłamstwem, ten buduje silne związki z diabłem. Tego nie można nam lekceważyć, moi drodzy, chociaż może na co dzień tego nie odczuwamy, ale jest to. Bo Jezus w starciu ze swoimi przeciwnikami powiedział wyraźnie: wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, to od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Gdybyśmy my to mogli odczuć, moi drodzy, byłoby to naprawdę, no dla wielu, byłoby to bardzo przykrym, takim bolesnym odczuciem. No ale rodzaje kłamstwa znamy, ja tutaj nad wieloma się w ogóle nie będę zastanawiał, bo one są proste. Natomiast na niektóre może zwrócę uwagę, byśmy bardzo się ich wystrzegali. Najczęściej kłamiemy słowem, siłą rzeczy, sami to wiemy, dlatego tu już nic nie mówię, bo to sumienie nam to od razu wypowie, jeżeli mamy sumienie uczciwe, dobre, które pracuje w nas, sumienie takie szczere i takie skuteczne, no to od razu wiemy, że kłamstwo wypowiedziane jest kłamstwem. Są także kłamstwa uczynkowe, czyli oszustwa. Te są o wiele gorszego gatunku. My wiemy, w zależności od wielkości i potem od skutków, które mogą czynić, oszustwa są w większości grzechami ciężkimi. To już trzeba naprawdę mieć tego świadomość. Mówię nie tylko ze względu na wielkość czynu, ale na skutek, który może spowodować. Poza tym są kłamstwa dalej słowne, ale ja je nazwę szczególnie. To są, moi drodzy, oszczerstwa. Oszczerstwa, które są z definicji grzechem śmiertelnym. Dlaczego? Dlatego, że oszczerstwo, co to jest oszczerstwo? To jest posługiwanie się kłamstwem w celu zniszczenia dobrej opinii o kimś. A więc zły jest cel i zły jest środek. Jeżeli ja chcę komuś szkodzić, to znaczy, że ja kogoś nienawidzę. A więc oszczerstwo zakłada nienawiść. A nienawiść jest już grzechem pierwszym, wprost przeciwko miłości bliźniego. A więc najważniejszemu przekazaniu, które nam Jezus pozostawił. I dlatego nie ma oszczerstw małych. Oszczerstwa są zawsze wielkie. Dlatego jak tylko możemy, bardziej niż ognia, unikajmy oszczerstw, czyli głoszenia kłamstw na czyjś temat w złym celu, by zniszczyć dobre zdanie o nim. Znane są przypadki, że ktoś, kto został oszczerczo właśnie tak omówiony, nie wytrzymując tego psychicznie, popełniał samobójstwo. I tu musimy być pewni, moi drodzy, że ktoś, kto by taki skutek spowodował, że poprzez głoszenie o kimś oszczerstw spowodował na przykład jego śmierć, Bóg będzie go sądził jak zabójcę. To nie jest kwestia oszczerstwa. To już jest kwestia zabójstwa. Właśnie oszczerstwo to jest klasyczny przykład grzechu powodującego określone skutki. Ileś lat temu, może z 10 tak dobrze, to kiedy w Polsce było bardzo mało pracy, co ludzie robili przeciwko sobie, żeby utrzymać swoje stanowisko, a żeby był zwolniony drugi. Jakie ludzie rzucali na siebie kalumnie. I do tej pory nie jest to uregulowane, bo nawet nie wiem, czy mają świadomość tego. Jeżeli skutkiem była utrata pracy, no to jest bardzo ciężki skutek negatywny. Stąd, moi drodzy, tak wam troszkę to wałkuję, byśmy mieli naprawdę świadomość. Lepiej sobie zaszyć usta albo zaklamerkować, niż wygadywać oszczerstwo. Poza tym oszczerstwo jako odebranie komuś dobrego imienia to jest grzech również podpadający pod siódme przykazanie, czyli złodziejstwo. Bo jeżeli ja komuś kradnę dobre imię, no to jestem złodziejem. A co mówi siódme przykazanie? Żeby Bóg mi odpuścił, to ja muszę oddać to, co ukradłem. A więc ja muszę zrestytuować dobre imię. Co to znaczy? Muszę odwołać moje kłamstwa. Jeżeli robiłem to publicznie, to muszę to zrobić publicznie. Czyli wobec osób, którym wypowiedziałem jakieś kłamstwa na czyjś temat. Prędzej nie ma przebaczenia. Tu nie wystarczy spowiedź święta. Nie wystarczy. Nie, ponieważ spowiedź to jest zbyt prosty sposób ze względu właśnie na skutki, bo ktoś, kogo oczerniłem, on dalej cierpi. Ja to muszę zlikwidować. Wtedy jest to kwestia przyznania się pokornego do mojej winy i przeproszenia kogoś, kogo mogłem w taki sposób po prostu skrzywdzić. Dlatego myślę, że bezpiecznie jest w ogóle nie wchodzić w na ten teren. Potem, moi drodzy, bardzo niebezpieczne, ja go może nie będę rozwijał za bardzo teraz, bo chciałbym temu problemowi poświęcić słowo w niedzielę, bo fenomenalną Ewangelię będziemy mieli teraz w niedzielę. Pan Jezus mówi nam o pewnym rodzaju kłamstwa, które dotyczy wszystkich chodzących do kościoła właśnie, wszystkich tych, którzy są wierni Panu Bogu, którzy są otwarci na Pana Boga, coś, co nam zagraża, bardzo to jest hipokryzja wiary. Hipokryzja, czyli okłamywanie siebie samego w przekonaniu, że jestem dobrym chrześcijaninem, albo chodzę do kościoła, bo wypełniam przykazania, bo się modlę, bo chodzę do komunii i tak dalej, i tak dalej. Jezus wprowadzi nam bardzo ważne ostrzeżenia w tej Ewangelii, dlatego ja to tak troszkę rozszerzę, podając właśnie tam przykłady, bo tak się bardzo ucieszyłem, że akurat ta Ewangelia będzie, bo sobie samemu też to muszę przypomnieć. Wszystkim nam to zagraża. Księżom także. Obłuda wiary, czyli mniemanie o sobie, że jestem dobry. Ja dlaczego zwracam na to uwagę? Bo niedawno miałem, czy niedawno, może z dwa, może trzy lata temu, książeczkę taką ładną czytałem naszej rodaczki, pani Anny Dąbskiej. Tak, ona już zmarła dziś, z początkiem chyba naszego wieku. Ona miała rozmowę przez dosłownie ponad 40 lat. Rozmawiała z Panem Jezusem tet a tet, ale nie widziała go, tylko go słyszała. I ona kiedyś mu zadała pytanie, kto będzie siedział najdłużej w czyśćcu. Ładne pytanie. A Jezus jej odpowiedział szokująco. I mówi, najdłużej w czyśćcu posiedzą porządni katolicy. Czyli ci, którzy kłamliwe mieli o sobie pojęcie. Zrozumiałem to, kiedy Jezus powiedział, najdłuższy jest proces odkłamywania własnego życia. I jeżeli ktoś tego nie zrobi za życia tu, będzie porządnie bity tam, w czyśćcu. Bo jest to proces paskudnie bolesnego, tak to powiem, także w czyśćcu, mówię, zwłaszcza w czyśćcu. Tu na ziemi nie było jeszcze by to takie może bolesne, ale w czyśćcu już będzie, bo Jezus do końca musi wypalić każdą formę zakłamania, które człowiek w sobie nosi. A gdybyśmy mieli ochotę powiedzieć, mnie to nie dotyczy, moi drodzy, to zapytajmy siebie, jak reagujemy na krytykę pod naszym adresem? Jak często się oburzamy? Jak często gniew w nas idzie? A co nas boli? pycha nas boli, ewidentnie. Bo miło jest, kiedy ktoś nas chwali. Miło jest, kiedy ktoś zwróci uwagę. Powiedzmy tak, to było fajne i to i tamto. Ale kiedy ktoś wytknie nam coś, to już człowieku tu wszystko chodzi. Dlaczego? Bo jesteśmy pełni pychy. Tylko kto się chce do tego przyznać, to jest zakłamanie. Jezus mówi, nie wpuszczę nikogo do nieba. Kto będzie miał choć odrobinę pych, nie wpuści nikogo. Dlatego bardzo na to zwróćmy uwagę i ja myślę, żebyśmy mogli podjąć cudowną serię ćwiczeń, na przykład kiedy ktoś nam w czymś zwróci uwagę, zamiast się oburzać, powiedzieć, wiesz, bardzo ci dziękuję za to, że mi o tym przypomniałeś, albo że mi na to uwagę zwróciłeś, bo ja tego po prostu nie widziałem. To mówię dlatego, tak de facto najbiedniejsi są dyrektorzy, kierownicy, ministrowie, biskupi, prymasi i tak dalej, i tak dalej. Bo tym się zawsze kłamie. Zawsze. To znaczy się im zawsze, powiedzmy tak, mówi ładne i okrągłe zdania i oni w tym wszystkim rosną. Ekscelencjo tu, panie ministrze tu i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, dobrze by było, gdybyśmy żadnej władzy nie mieli, bo wtedy żyjemy na cudownym poziomie prawdy. Naprawdę. To tak, a propos, moi drodzy, idziemy dalej, bo prawda jest taka, że czas leci. Otóż są jeszcze pewne sytuacje bardzo ważne w naszym życiu, abyśmy sobie mogli zadać pytanie, czy zawsze, to znaczy, czy w każdej chwili trzeba mówić prawdę. Dziwne nam się to wydaje, no bo powinniśmy zawsze mówić. Otóż nie, moi drodzy, mamy prawo do prawdy, każdy, ale ważniejsze jest prawo do miłości. Bo Jezus pozostawił nam dwa przykazania miłości, Boga i bliźniego. No Boga się okłamać nie da, bliźniego tak. Chodzi mi o takie sytuacje, a które mogą być, zobaczycie, że to się dzieje codziennie, kiedy prawo do miłości wchodzi w konflikt z prawem do prawdy. I wtedy prawo do prawdy musi ustąpić. Ale czy ustąpić w kłamstwo? Nie, nie, ale w milczenie. Otóż najczęstsza sytuacja, moi drodzy, jest, zdarza się wtedy, kiedy obmawiamy, czyli plotkujemy na czyjś temat. Bo obmowa to nie jest to samo, co oczernianie. Oczernianie to jest szerzenie kłamstw. W obmowie mamy do czynienia z prawdą, ale złą. I ktoś, kto ma, powiedzmy, ochotę zepsuć o kimś opinię, zna jakąś prawdę, powiedzmy, trudną, może bolesną, może jakąś niedobrą prawdę o kimś i on to rozszerza i mówi, ja mówię prawdę, ale cel jest zły. I dlatego nawet wtedy, kiedy mówimy prawdę, to człowiek się spowiada i się słusznie spowiadamy z obgadywania kogoś. Bo to jest, mówię, prawda, ale zła. Ona niczemu nie służy. Nasz arcybiskup napisał świetną książkę o dekalogu. Ja się nią tak troszeczkę posłużyłem, bo mi się tam jedno zdanie cudownie spodobało. On właściwie powiedział, jest tylko jedna sytuacja, w której mogę w uprawniony sposób mówić źle o kimś. Oczywiście prawdę, nie kłamstwo, tylko prawdę. To jest wtedy, kiedy chciałbym kogoś przestrzec przed niegodziwością drugiego człowieka, bo wtedy moją intencją nie jest pognębienie winowajcy, tylko ostrzeżenie i uratowanie tego, który mógłby wpaść w sidła czyjeś i wtedy mógłby ponieść szkodę. Wtedy nie wolno mi milczeć. Jeżeli znam prawdę, oczywiście muszę być pewien, że to jest prawda, to mam obowiązek ostrzec kogoś przed kimś takim i takim, bo wtedy milczenie byłoby grzechem. A więc to jest taka jedyna sytuacja. Tym niemniej no, zdarza się ona stosunkowo rzadko, a obgadujemy prawie codziennie. Więc to jest prawda mówiona bez miłości i ona wyraźnie wchodzi w konflikt z przekazaniem miłości bliźniego. Więc takiej prawdy mówić nie można. Dlatego lepiej zmilczeć. Po drugie, wykracza też przeciwko miłości mówienie sobie prawdy w kłótniach, a te się też często zdarzają, małżeńskie, rodzinne, między sąsiadami, nie wiem, w pracy, kiedykolwiek. Wtedy, kiedy jesteśmy już tak nabuzowani nerwowo, no to z reguły mówimy sobie prawdę, ale to nie jest prawda, która buduje. To jest prawda, która ma dokopać, ewentualnie poniżyć albo wykazać swoją władzę i tak dalej. Dlatego słusznie się spowiadamy też z kłótni, mimo że najczęściej wtedy mówimy sobie prawdę. Więc warto też tak na to zwrócić uwagę, by rzeczywiście to ósme przykazanie, o którym mówimy, stosować także nie tylko w obronie prawdy, czy w służbie samej prawdy, ale także w pewnej kurtuazji jej wypowiadania. takiej pewnej delikatności, pewnej umiejętności, wyczucia właściwego momentu, taktu, uszanowania osoby mojego rozmówcy, bo tylko wówczas prawda nawet trudna będzie łatwiej naprawdę przyjęta, bez obrażania się, bez zrywania znajomości, przyjaźni, czy zwłaszcza jeżeli chodzi o małżeństwo. Tu właśnie bardzo ważny jest właśnie taki dobór słów pewnych sytuacji, formy powiedzenia tego. Ja to tak lubię właśnie w spowiedzi świętej, kiedy penitenci mówią, że właśnie gdzieś tam kłócą się, zwłaszcza w małżeństwie, to mówię, nie potrzeba mówić prawdy wprost. Zaproponuj rozwiązanie sytuacji. Bardzo łagodnym stwierdzeniem. Słuchaj, mój drogi, czy moja droga, czy nie uważasz, że lepiej byłoby i wtedy wypowiedzieć to, co mam powiedzieć. Wtedy ja nie atakuję kogoś, kto jest winny. On ma czas, by się zastanowić i myślę, że o wiele łatwiej przyjmie prawdę, którą chce przekazać. Albo powiedzieć prosto, słuchaj, wiesz, tego i tego nie rozumiem. Wytłumacz mi twoje zachowanie pod tym i pod tym kątem. Czekam na odpowiedź, a nie od razu wyrzucam z siebie i tak dalej. To każdy, kto jest atakowany, ten się broni, my też się bronimy. I wtedy właśnie najczęściej dochodzi do kłótni. Spokojnie, sądzę, można powiedzieć to, o co nam chodzi, właśnie po to, by ta druga strona nie odczuła tego jako atak na siebie. Moi drodzy, jeszcze jest jedna, może dwie sprawy, które warto poruszyć, w związku z tym ich jest na pewno więcej, ale te się też mogą nam zdarzyć w życiu, kiedy powstają sytuacje już bardzo skomplikowane i trzeba sobie stawić pytanie, czy nie powinienem zakrywać części prawd. Zawsze powinniśmy mówić całą prawdę i to jest rzeczywiście, zasada jest stała, ale przychodzą takie sytuacje, że znowuż miłość bliźniego, czyli dobro bliźniego wymaga, abym nie mówił całej prawdy. Najbardziej klasyczna sytuacja to jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z naszymi, nie wiem, bliskimi, może sąsiadami, z kimśkolwiek, kto jest śmiertelnie chory. Każdy chce żyć i powiedzieć człowiekowi umierającemu, ale który nie jest świadomy tego, słuchaj, no dali ci jeszcze tydzień, to znaczy dobić go. To jest prawda wypowiedziana bez miłości, niby w imię prawdy. Ale w tym momencie najczęściej szermujemy kłamstwem. No bo będzie dobrze, bo tak, wyzdrowiejesz i tak dalej. To jest kłamstwo z litości i ono nie jest dobre. Dlaczego? Bo właśnie wtedy wstawiamy chorego w klasyczną sytuację iluzji, złudy. I on żyjąc tym, owszem, jest to dla niego może tam jakiś ratunek, ale niebezpieczeństwo jest inne. Ten chory, o którym wiemy, mówię, o ile jesteśmy pewni, lekarze zadecydowali już, że ta choroba wiedzie do śmierci, chory nie przygotuje się na spotkanie z Bogiem. Zwłaszcza jeżeli wiemy, że to jego życie mogło być dosyć dalekie od Pana Boga. Zadaniem najbliższym, priorytetowym wtedy jest doprowadzenie chorego do spotkania z Panem Jezusem. Ostatnich sakramentach. No ale oczywiście boimy się tego powiedzieć, bo będzie przerażony. Moi drodzy, najlepszą formułę chyba mają lekarze, o ile się nie mylę. Żaden lekarz nie powie, będziesz zdrowy, jeżeli wie, że chory umrze. Lekarz mówi, walczymy o ciebie. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Myślę, że tę retorykę trzeba przyjąć. Walczymy, jesteśmy z tobą, chcemy ci pomóc. Najwięcej zależy od ciebie, czy ty będziesz chciał. I w tym momencie, kiedy chory przyjmuje to, że od niego zależy najwięcej, to wtedy właśnie można mu dodać to, co jest najważniejsze. Lekarze walczą o twoje ciało, ale ty zawalcz jeszcze o twoją duszę. Chcesz, zawezwiemy księdza, który przyjdzie z pomocą tobie, a nie by cię wyprawić na drugi świat, tylko z pomocą, ażebyś umocnił ducha także w tej dalszej walce o siebie. Chory to zupełnie inaczej przyjmuje. Naprawdę, zupełnie inaczej, bo ksiądz już nie jawi się jako kat, który przyjdzie mu ściąć głowę. Bo mówimy, no jak już ksiądz do niego poszedł, to ten już umrze. To jest bardzo niedobre, bo wtedy czekamy najczęściej, aż chory umrze i dopiero wtedy się wzywa księdza. Moi drodzy, musimy mieć bardzo jasną świadomość. Sakramenty umarłemu już w niczym nie pomogą. One są mu niepotrzebne. Sakramenty działają tylko wtedy, kiedy chory żyje. I dlatego nawet kiedy już jest nieprzytomny, to sakramenty, możemy, my tam owszem pójdziemy, zrobimy to, co do nas należy, ale już nie wiadomo, jak chory będzie reagował. czy on ma jeszcze kontakt ze światem, czy on nie ma. To już jest bardzo wysokie ryzyko czekać, aż chory straci przytomność, raczej kiedy dopóki ją ma. Naprawdę dla jego dobra. Tylko przedstawmy Pana Jezusa i księdza jako tego, który przychodzi wspomóc w walce, a nie jako ten, który przychodzi już dać krzyżyk. To, myślę, jest to bardzo ważne. Nie potrzeba kłamać. Nie potrzeba kłamać, czyli wstawiać chorego w iluzje, które mogą naprawdę być dla niego, czy szalenie niebezpieczne dla jego życia wiecznego. A druga sprawa, no też jest niemiła, ja to się zawsze lubię trochę śmiać, bo ja na szczęście takich sytuacji w życiu nie mam, ale my możemy mieć gdzieś, kiedy mamy albo sąsiadów, albo może, nie wiem, znajomych, którzy są szalenie wściwscy, no są tacy ludzie, którzy bez przerwy nas nagabują, a powiedz mi to, a gdzie byłeś, a co robiłeś, a jak ten, a jak tamten i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, chcąc się intruza pozbyć, najczęściej kłamiemy, no bo żeby sobie poszedł. Nie jest to dobra sprawa. Kłamstwo jest grzechem. Poza tym, no, prędzej czy później dowie się, że to jest nieprawda, potem przyjdzie z pretensjami, znowu będzie nagabywał i tak dalej, i tak dalej. Można obronić prawdę, a mając czy zachowując prawo do tajemnicy, bo nie mamy obowiązku mówić o sobie całej prawdy. Każdy ma prawo do tajemnicy. Kogoś takiego to nazywamy wręcz ekshibicjonistą jakimś moralnym, który by wywalał całe szczegóły swojego życia. No po co to? To jest, każdy ma prawo, wtedy czujemy się godniej. Natomiast no, ludzie są różni. Co wtedy zrobić? Myślę, moi drodzy, dwa takie sposoby, jakie sobie uknąłem. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł je zastosować, bo będę miał na tyle odwagi. Prosto można powiedzieć, wpierw mój drogi czy moja droga, wybacz, ale to bym chciał już zachować dla siebie. Nie obrażam nikogo, a tajemnicę zachowuję. Albo, kiedyś mi to powiedzieli moi przyjaciele, my to stosujemy bardzo skuteczny środek, bo zamiast odpowiedzieć na jego pytanie, zadajemy kontrpytanie i mówimy, a powiedz, do czego ci jest to potrzebne? I wtedy faktycznie. No ten, kto tak nagabuje prawdę, no nie powie, żeby pójdzie ją dalej rozklepać w 10 innych domach i wtedy sytuacja się kończy. Więc myślę, że można w taki sposób właśnie obronić prawdę, czyli nie iść w kłamstwo, a jednocześnie prawo do tajemnicy własnej zachować. To jest, moi drodzy, tylko kilka przykładów takich, które chciałbym poruszyć. Myślę, że jest ich o wiele więcej. Mówię, zwłaszcza w niedzielę, bardzo was zapraszam, bo tam nam Pan Jezus kapitalnie wyjaśni właśnie tę szalenie niebezpieczną sprawę okłamywania samego siebie. To jest bardzo ważne, byśmy my żyli w prawdzie. Im więcej tej prawdy w sobie mamy, tym krótszy będzie czyściec. Naprawdę krótszy będzie czyściec. Czy opowiedzieć się za prawdą? Tak, jak najbardziej tak. Bo to prawda chyba najmocniej buduje właśnie ową cywilizację miłości wzajemnej, ponieważ ona buduje zaufanie i tworzenie nowych wartości. Daje mi poczucie mojej godności, bo jeżeli ja posługuję się prawdą, to ja szanuję godność mojego rozmówcy, a tym samym godność moją. Wzmacnia moją sprawiedliwość, bo jeżeli ja mówię prawdę, to wtedy mam prawo oczekiwać tego samego ze strony drugiej. Ja też mówię prawdę, więc ty mi też powiedz prawdę. I daje też poczucie pewnej wolności osobistej, bo jeżeli mówię prawdę, to ja się nie mam czego obawiać. Nikt mnie za nic ciągnąć nie będzie. A już na koniec powiem, że rzeczywiście nic tak jak prawda oczyszcza życie z tysięcy innych grzechów, bo jeżeli nie będę miał nic do ukrycia, to mogę być naprawdę przejrzysty. I tego wam, moi drodzy, z całego serca, jak i sobie życzę. Amen.